Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Ta inicjatywa odbyła się w ogrodach Castel Gandolfo. Nosi tytuł Na obiedzie z papieżem. Miała na celu odtworzenie doświadczenia bliskości z sierpnia ubiegłego roku, kiedy to papież jadł obiad z osobami z Albano, znajdującymi się w trudnej sytuacji. Wczoraj odbyła się również celebracja eucharystyczna oraz zwiedzanie z przewodnikiem Parku Pałaców Papieskich. Kościół jest powołany do obecności w miejscach, gdzie godność ludzka domaga się wysłuchania i nadziei, podkreślił kardynał Fabio Baggio, dyrektor generalny Centrum Wyższej Formacji Laudato Si. Przypomnijmy, że z ubiegłorocznego spotkania papieża z ubogimi wyłoniło się coroczne spotkanie organizowane przez Centrum Wyższej Formacji Laudato Si. Każdego roku jedna diecezja będzie zapraszana do zaangażowania osób żyjących w ubóstwie, uchodźców, migrantów oraz osób znajdujących się w innych trudnych sytuacjach społecznych, oferując im dzień spędzony w otoczeniu piękna, stworzenia oraz możliwość spotkania z papieżem. A w nawiązaniu do ubogich warto przypomnieć, że praktycznie każdy papież zwraca uwagę na ten problem, który dotyka całego świata. Ewangelizowanie ubogich to jest misja Jezusa, zgodnie z tym, o czym On mówił. To jest także misja Kościoła i każdego ochrzczonego w Kościele. Bycie chrześcijaninem jest równoznaczne z byciem misjonarzem. Głoszenie Ewangelii słowem, a jeszcze wcześniej życiem, jest głównym celem wspólnoty chrześcijańskiej i każdego jej członka. Mówił podczas swojego pontyfikatu na spotkaniu z wiernymi podczas modlitwy na Anioł Pański w Watykanie papież Franciszek.
Ewangelizare i poveri. Questa è la missione di Gesù, secondo lui dice.
Ewangelizowanie ubogich to jest misja Jezusa, zgodna z tym, o czym On mówi. To jest także misja Kościoła i każdego ochrzczonego w Kościele. Bycie chrześcijaninem jest równoznaczne z byciem misjonarzem.
Annunciare il Vangelo con la parola e prima ancora con la vita.
Głoszenie Ewangelii słowem, a jeszcze wcześniej życiem, jest głównym celem wspólnoty chrześcijańskiej i każdego jej członka. Zauważmy, że Jezus zwraca się z dobrą nowiną do wszystkich, bez wykluczenia kogokolwiek. Raczej uprzywilejowuje najbardziej oddalonych, cierpiących, chorych, odrzuconych przez społeczeństwo. Głoszenie Ewangelii ubogim to temat papieskiego rozważania przed niedzielną modlitwą Anioł Pański. Franciszek nawiązał do fragmentu Ewangelii świętego Łukasza o działalności ewangelizacyjnej Jezusa. Podkreślił, że jest to działanie pełne mocy i w takiej formie wcześniej niespotykane. Papież zauważył, że ewangelizacja ubogich to misja Kościoła, to misja każdego chrześcijanina, bo każdy chrześcijanin ma być misjonarzem. A co znaczy ewangelizowanie ubogich? Znaczy zbliżenie się do nich, oznacza radość z posługiwania im, wyzwolenie ich z ucisku, a to wszystko w imię i z duchem Chrystusa. Franciszek odniósł kwestię ewangelizacji do konkretnych wspólnot i grup chrześcijańskich. Zaznaczył przy tym, że nie chodzi tylko o pomoc społeczną i tym bardziej nie o działalność polityczną. Chodzi o ofiarowanie mocy Bożej Ewangelii, która nawraca serca, leczy rany, przekształca relacje ludzkie i społeczne według logiki miłości.
Naturalnym impulsem władz Kościoła jest ochrona instytucji. Długo wierzono, że płaska struktura chroni kościoły protestanckie przed nadużyciami. Konferencja Wspólnoty Ewangelickich Kościołów Europy rozprawiła się z tym złudzeniem. Przemoc, nadużywanie władzy i autorytetu nie znają granic wyznaniowych. I właśnie ta tragiczna ekumeniczność stała się tłem tej konferencji, która odbyła się pod koniec czerwca. Spotkanie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pokazało, że protestancka pozioma struktura nie jest zabezpieczeniem przed nadużyciami, lecz jedynie inną przestrzenią. W konferencji uczestniczyło ponad 70 osób, reprezentujących około 40 kościołów. Nie zabrakło również gości spoza protestanckiego spektrum, szczególnie z kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. W wykładach i warsztatach dyskutowano m.in. o przemocy seksualnej w kościołach, podejmowano również zagadnienia dotyczące przemocy psychicznej i duchowej. Resort Spraw Wewnętrznych Estonii dał estońskiemu chrześcijańskiemu kościołowi prawosławnemu czas do końca roku na wyznaczenie nowego metropolity i zerwanie więzi z Moskwą oraz patriarchą. W przeciwnym razie Tallin grozi delegalizacją wspólnoty. Decyzja estońskiego rządu jest reakcją na postanowienie Sądu Najwyższego tego kraju, który na początku czerwca odrzucił skargę prezydenta Alara Karisa na ustawę oddzielającą estoński kościół prawosławny od wpływów Moskwy. Wcześniej estoński parlament uznał patriarchat moskiewski za instytucję wspierającą wojnę. A teraz czas na podróże. Podróże w czasie wakacji to współcześnie coś absolutnie normalnego. Jeździmy do Fatimy, Lourdes czy La Salette. To ważne miejsca na europejskiej mapie pielgrzyma. Zanim jednak odwiedzimy te sanktuaria, warto wybrać się do polskiego La Salette na Wyspie Sobieszewskiej, w którym posługuje obecnie ksiądz Lesław Pańczak, z którym rozmawiała Anna Rembas.
Sanktuarium, gdzie znajduje się we wnętrzu figura Matki Bożej płaczącej, łaskami słynąca, ponieważ parafia kiedyś przeżyła taką tragedię, był pożar kościoła i została ta figura wyniesiona. Ona ma 100 lat, ta figura, akurat nie w tym roku stulecie jest tej figury. Zrobiona została w Poznaniu dla polskiego La Salette, ponieważ tu jest sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej. Jest to związane z objawieniem Matki Bożej w La Salette, które było tylko raz 19 września 1846 roku. Dokładnie obchodzimy 180. rocznicę tego objawienia, czyli mamy rok jubileuszowy. Kiedy Saletyni w 1902 roku przybyli do Polski, żeby nauczyć się języka polskiego i zostali tutaj w Polsce, to powstało polskie La Salette Dębowiec na Podkarpaciu. My to nazywamy polskie La Salette, sanktuarium Matki Bożej płaczącej z La Salette. I dla tego sanktuarium została w Poznaniu zrobiona ta figura. A kiedy rozbudowywano sanktuarium i utworzono kaplicę Matki Bożej, postanowiono zrobić nową figurę. A ta sobie stała w klasztorze. I kiedy tutaj Saletyni po wojnie przyszli
do
Sobieszewa, to później ściągnęli tą figurę tutaj do Sobieszewa i mamy stuletnią, najstarszą figurę, nawet w sanktuarium w Dębowcu nie ma takiej figury jak nasza, która jeszcze mówię, ocalała z pożaru i wota, które są umieszczone w sanktuarium, różne medale, korale, bursztynowe kolie, złote nóżki, serca, one świadczą właśnie o wdzięczności wobec Matki Bożej, ludzi, którzy otrzymali łaski lub całe rodziny, bo do tego sanktuarium przychodzą nie tylko nasi parafianie, ale przede wszystkim turyści, goście, którzy przyjeżdżają na Wyspę Sobieszewską. Wyspa zresztą jest bardzo popularna, ma dwa rezerwaty, Ptasi Raj i Mewia Łacha z drugiej strony. Są dwa sanktuaria świętego Wojciecha w Świbnie i sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej tutaj w Sobieszewie. Także jest to, no, to takie piękne miejsce.
Bardzo się cieszę, że dzisiaj rozmawiamy. Lipiec, sierpień, wrzesień, październik to będzie taki czas, kiedy więcej będziecie mieć gości. Czy jest jeszcze coś, czego ksiądz nie wie o tym sanktuarium? Czy cały czas się czegoś dowiaduje wśród tych archiwalnych ksiąg?
Po pierwsze, to trochę historii znałem tego sanktuarium, ale kiedy tutaj już zostałem proboszczem, zacząłem czytać kroniki, no i dowiedziałem się, że wcześniej kościół, który tutaj stał, był kościołem ewangelickim. To była wspólnota ewangelicka, kościół z tak zwanego muru pruskiego. No i po wojnie, można powiedzieć, taki wikariusz diecezjalny zaprosił tutaj Saletynów, żeby przyszli do diecezji, do pracy, bo brakowało też księży. I przybyli Saletyni i została nam powierzona po II wojnie światowej właśnie ta parafia. I pierwszym takim Saletynem, który został tutaj skierowany, był świętej pamięci już ksiądz Stanisław Krzyworączka, żeby tworzył parafię, no i odbudował ten kościół, czyli zorganizował życie, duszpasterstwo na wyspie tutaj. No i był ten kościół właśnie piękny z tego muru pruskiego, służył przez wiele lat, ale była taka tragiczna noc z 21 na 22 lutego, 40 lat temu dokładnie, 1986 roku, kiedy nagle jakieś zwarcie instalacji elektrycznej, zaczął się palić dach, dosłownie jak pochodnia, przyjechała ochotnicza straż pożarna z Sobieszewa, potem dojechała straż z rafinerii, no ale okazało się, że było słabe ciśnienie w hydrantach, martwa Wisła zamarznięta, rąbano przeręble, no i zanim to wszystko uruchomiono, niestety kościół spłonął, praktycznie doszczętnie zostały tylko takie resztki ścian. Co było możliwe, to wierni wynieśli, a zwłaszcza tabernakulum, czyli Pan Jezus z tabernakulum żywy, no i ta figura Matki Bożej, trochę sprzętu udało się wynieść, a resztę wszystko spłonęło. Dramat, płacz ludzi, którzy zobaczyli zgliszcza, miejsce, gdzie przychodzili, żeby się modlić, słuchać Słowa Bożego, korzystać z sakramentów świętych i nagle to wszystko zniszczone zostało.
Ten kościół ewangelicki przestał być ewangelickim kiedy?
No tak właśnie po wojnie.
Po wojnie.
Po wojnie, tak. Po wojnie, kiedy przyszedł Saletyń, został nam ofiarowany ten kościół. No i potem, kiedy został odbudowany, był poświęcony na nowo jako świątynia katolicka, czyli do kultu katolickiego.
Bo wcześniej ksiądz posługiwał na Podkarpaciu.
Ja pochodzę rodem z Rzeszowa. Na Podkarpaciu życiu właściwie to tylko pierwsze szlify zdobywałem jako zakonnik. Posługiwałem w różnych miejscach, w Krakowie, w Warszawie, nawet w Rzymie, w Radzie Generalnej. Ostatnio, jak tutaj przyszedłem do Gdańska, byłem proboszczem w Olsztynie na Warmii. 7 lat tam w parafii Matki Bożej Saletyńskiej też. W Krakowie w Łagiewnika byłem proboszczem. Tam powstał kościół Matki Bożej Saletyńskiej. Świętej pamięci ksiądz kardynał Macharski, kiedy nam ofiarował, właśnie utworzył parafię Matki Bożej Saletyńskiej, to z taką myślą, że chciałem, żeby Matka Boża Płacząca, bo Matka Boża Zasalet jest Matką Bożą Płaczącą, żeby Matka Boża Płacząca prowadziła ludzi do miłosiernego Jezusa. Jak się wyjeżdża z Krakowa na Zakopane, słynna ulica Zakopiańska, i z jednej strony, po prawej stronie jest właśnie parafia Matki Bożej Saletyńskiej, a po lewej stronie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, potem wyrosło Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. No piękne miejsce, takie właśnie jesteśmy blisko tam w Łagiewnika, a tutaj w Gdańsku, po tym pożarze, który był, powstała myśl, żeby budować nowy kościół, bo najpierw ludzie gromadzili się tutaj, jak mamy dom zakonny na wzgórzu, właściwie na werandzie księża odprawiali mszę świętą, ludzie na zewnątrz stali. Potem został zbudowany taki dom, który nazywamy dzisiaj Domem Maksymina. Była kaplica, salki katechetyczne, no bo katecheza odbywała się przy parafii. Ta kaplica długie lata służyła i potem myśl, żeby zbudować tutaj no, nowy kościół. Nikt nie myślał jeszcze wtedy o sanktuarium i pan profesor Leopold Tarasiewicz podjął się tego zadania, zaprojektował kościół, ale mądrość arcybiskupów jest taka, mówią, nie, trochę za mały, trzeba go powiększyć. I mówię to jak prorok, bo nieraz tak patrzymy, a ktoś ma wizję. No właśnie, ja uważam, że to była wizja, bo to wyczytałem w kronice, nawet dzisiaj jeszcze rano patrzyłem i mówię, to niesamowite, że większy kościół, bo dzisiaj naprawdę, no ten kościół jest wypełniony, wierni przybywają, w komfortowych warunkach mogą uczestniczyć w tym wszystkim, co proponujemy w sanktuarium, w różnych posługach, w rekolekcjach, które tutaj podejmujemy.
A teraz czas na pielgrzymkę do 3 ciekawych miejsc na mapie Pomorza. Mierzeszyn, Piaseczno i Starogard Gdański. Dominikanie zapraszają na pielgrzymkę autokarową m.in. do Mierzeszyna, do kościoła parafialnego świętego Bartłomieja, miejsca związanego ze sługą Bożym księdzem Janem Pawłem Eltermanem. Następnym miejscem jest Piaseczno, najstarsze sanktuarium na Pomorzu, gdzie znajduje się gotycka figura Matki Bożej Piaseckiej. Ostatnim punktem na pielgrzymkowym szlaku będzie Starogard Gdański i gotycki kościół farny dedykowany świętemu Mateuszowi Apostołowi. A o szczegółach opowiedzą Alicja Samalewicz-Jeglicka i jej gość, ojciec Michał Osek, przeor gdańskich dominikanów.
Pielgrzymka do Mierzeszyna, Piaseczna, Starogardu Gdańskiego to okazja, żeby kogoś poznać.
Tak, jako Pomorzanie zaczynamy się przyglądać i poznawać nową postać, która w społeczeństwie myślę, że odegra bardzo znaczącą rolę, a mianowicie księdza Jana Pawła Eltermana, którego proces beatyfikacyjny już rozpoczął się w naszej archidiecezji. I właśnie ta pielgrzymka ma na celu bliżej poznanie tej postaci, dlatego że właśnie w Mierzeszynie ksiądz Jan Paweł był wieloletnim proboszczem i także jest tam przy kościele pochowany.
Kim on był?
Był księdzem katolickim, był Niemcem i odznaczał się taką postawą niezwykle szlachetną i sprawiedliwą. Był człowiekiem, który dbał o ludzi mu powierzonych i miał taką w sobie odwagę i zmysł, żeby w odpowiednim momencie powiedzieć nie ideologii nazistowskiej. To był taki moment, kiedy bardzo wielu ludzi przecież było owładniętych taką myślą polityczną, narodowościową, jeżeli chodzi właśnie o czasy wolnego miasta Gdańska, a ten człowiek, mimo że z pewnością miał jakąś łatwość w rozpoznaniu atrakcyjności tego systemu, jednak potrafił wskazać na zagrożenia, które tej ideologii towarzyszą i właśnie stał się takim człowiekiem, który sygnalizował niebezpieczeństwo tej ideologii.
Czego my współcześni możemy się od niego nauczyć?
Ja myślę, że na pewno to też tak myślę o tej pielgrzymce, żeby trochę przekroczyć pewne konteksty, w których my na co dzień żyjemy. Bardzo mocno przecież żyjemy w społeczeństwie, które jest wprost narodowe, posługujemy się różnego rodzaju kluczami, które są w naszej tożsamości właśnie dotyczące narodowości, a myślę, że Jan Paweł Elterman pokazuje, że na pewnym poziomie należy także patrzeć trochę szerzej, trochę wyżej. To znaczy, że jako różne narodowości, czy to Polacy, czy Niemcy, możemy w bardzo wielu miejscach być wspólnie i dbać o to, aby właśnie każdy był wysłuchany, czy każdy miał swoją opiekę w tym kontekście tą duszpasterską, ale przecież także inną.
Dlaczego warto zarezerwować sobie czas i wybrać się na tą pielgrzymkę?
Pomorze jest piękne i warto je zwiedzać. Zawsze warto zobaczyć nowe miejsca. Mierzeszyn jest z pewnością mało znanym miejscem, ale także inne miejsca, które zwiedzimy, są raczej nieczęsto odwiedzane i może nie są w takiej powszechnej świadomości, a przecież Piaseczno, do którego także wybierzemy się, jest najstarszym sanktuarium maryjnym na Pomorzu, a także warto przynajmniej raz zobaczyć kościół świętego Mateusza w Starogardzie Gdańskim.
Dlaczego?
To jest kościół gotycki, który swoją formą się bardzo wyróżnia, więc trzeba to wyeksplorować, zobaczyć, jak to funkcjonowało w tym średniowiecznym mieście, dlaczego taki kościół tam właśnie powstał. Trzeba nacieszyć oczy tym gotykiem ceglanym.
I gdyby ktoś usłyszał naszą rozmowę i chciałby się zapisać na pielgrzymkę, co musi zrobić?
Wystarczy, że zgłosi się. Na stronie internetowej klasztoru gdańskdominikanie.pl znajdują się informacje o zapisach i są jeszcze wolne miejsca.
18 lipca wyrusza pielgrzymka.
Tak jest, zapraszamy.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
A teraz na moment wrócimy do wydarzenia, o którym Państwu już opowiadaliśmy. Festiwal dla życia i Marsz dla życia i rodziny. Wśród głównych organizatorów jest także Fundacja Aktiva, którą współtworzy Przemysław Kurkowski. Tuż po festiwalu mieliśmy okazję wysłuchać jego świadectwa w ramach projektu 100 na 100 na jubileusz Archidiecezji Gdańskiej. Posłuchajmy, jak ciekawe może być życie otwarte na Boga.
Chciałbym Ci opowiedzieć o tym, jak Bóg działa w moim życiu i o tym, że warto świadczyć i warto mówić o rzeczach, które mogą wydawać się z pozoru nieistotne. Moja historia poznania i budowania relacji z Panem Bogiem zaczyna się dość wcześnie, bo w wieku 6 lat. Wtedy pierwszy raz doświadczam takiego kryzysu, tragedii i to jest taki pierwszy świadomy punkt mojej rzeczywistości, mojej świadomości. Wtedy moja mama jedzie na operację, wyjeżdża do szpitala, dowiaduje się, że jest ciężko chora. I wtedy też widzę po raz pierwszy nauk mojego ojca. Zawsze wcześniej myślałem, że po prostu choruję. I trafiam wtedy do kościoła na Gdańskim Chełmie. Jak jesteś z Gdańska albo z okolic, to być może byłeś w tym kościele, który wcale nie jest piękny. Ale w tym kościele wydarzył się wielki cud, bo ktoś mnie tam zaprowadził, usiadłem i poczułem pokój. Pierwszy raz w życiu poczułem pokój pomimo tak wielkiej tragedii i tak wielkiego ciśnienia, które otaczało mnie dookoła. Zawsze myślałem i zastanawiałem się nad tym, czy powinienem być mężem, czy powinienem być ojcem, czy powinienem w ogóle zakładać rodzinę, gdy tak naprawdę nie miałem pewnych wzorców. I z pozoru początkowo mówiłem, że to nie jest moja droga. Natomiast miałem takie szczęście, że naprawdę byli wspaniali kapłani za mojego dzieciństwa w parafii Podwyższenia Krzyża na Gdańskim Chełmie. Ksiądz Andrzej Hasse między innymi, który dzisiaj jest w Tyńcu. I oni mi pokazali duszpasterstwo. Pokazali mi najpierw służbę liturgiczną ołtarza, ale później też różne inne wymiary. Chodziłem na Gdańską Pierwszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. I tam miałem okazję spotkać, w cudzysłowie to mówię, normalnych ludzi, którzy świadczyli mi o tym, jak może wyglądać małżeństwo, rodzina, jak może wyglądać zdrowe ojcostwo, jak można wchodzić w relacje, ale przede wszystkim świadczyli o tym, jak Bóg działa w ich życiu. Z pozoru malutkie rzeczy, które składały się na wielką budowlę. No i tak się stało, że uwierzyłem. Uwierzyłem, że mogę być tym mężem, mogę być tym ojcem, ale zrobiłem najmniej logiczny krok, jaki można zrobić w kierunku ojcostwa i zakładania rodziny, bo trafiłem do Gdańskiego Seminarium Duchownego i tam przez 5 lat uczyłem się, jak być księdzem. Natomiast Pan Bóg wiedział, że mam tam trafić. Wiedział, że znowu spotkam ludzi, którzy będą świadczyć. Znowu będę mógł doświadczyć Bożej obecności, ale nie takiej w książkach, nie takiej na wykładach teologicznych, tylko w realnej, personalnej relacji, którą po prostu miałem okazję przeżyć i doświadczyć. Po tym czasie seminarium wróciłem do domu i myślałem, że wszystko będzie idealnie, ale nie było idealnie. Mój dom się wiele nie zmienił, dalej było dużo trudnych chwil, dużo było złych słów, dużo było agresji, dalej był alkohol. Natomiast w moim domu wydarzyła się znowu tragedia. Moi rodzice musieli się rozejść i to był też moment, gdy musiałem wejść tak naprawdę w pełni w dorosłe życie i założyłem jakiś czas później rodzinę. Rodzinę mam dzisiaj, żonę Martę i 5 dzieci. Natomiast mówię o tym wszystkim po to, że doświadczenie drugiego człowieka, który mówi i świadczy o tym, jak Bóg działa, mogę nazwać dzisiaj uzdrowieniem i mogę nazwać tym jasnym kierunkiem, za którym zawsze chciałem iść. Więc jeśli jesteś w trudnej sytuacji, otwórz się na drugiego człowieka, wejdź w relację z nim po to, żeby usłyszeć, jak Bóg działa.
Całego świadectwa, także pozostałych, możecie Państwo wysłuchać na YouTube Archidiecezji Gdańskiej. Hashtag 100 na 100. I na koniec o 27. Ogólnopolskim Tygodniu Świętego Krzysztofa, który będzie obchodzony w Kościele Katolickim w Polsce od 19 do 26 lipca pod hasłem Uczniowie, misjonarze, światłem świata na drogach. Zaplanowano też zbiórkę pieniędzy na pojazdy dla misjonarzy. Akcja Świętego Krzysztofa, 1 grosz za 1 bezpiecznie przejechany kilometr na środki transportu. Tylko w ubiegłym roku dzięki pieniądzom z tej zbiórki zakupiono 1100 pojazdów dla misjonarzy. I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze, którą zrealizował Jacek Puchalski. Zachęcam wszystkich do zainteresowania się miejscami pielgrzymkowymi na mapie Pomorza. Może czas na wyprawę na Wyspę Sobieszewską, a może do Mierzeszyna lub Piaseczna? Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.